Radio Gdańsk, 6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studiu Robert Raszczyk, Brands Polska.
Dzień dobry.
I Marek Teoj z Merco.
Dzień dobry.
Dwie sprawy, dwóch ekspertów, więc szybko zaczynamy, bo mamy czasu niewiele. Zacznijmy od banków, bo Robert Raszczyk jest bardzo dobrym specjalistą w tej sprawie. I panie Robercie, w Polsce jest miejsce na około 5 dużych instytucji finansowych, a obecna fala konsolidacji wymiecie banki średnie i małe. Zostanie tylko 5 dużych grup finansowych i banki niszowe, specjalistyczne. Tak mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Co to znaczy, że co będziemy mieć 5 gigantów finansowych na naszym rynku, a reszta to banki znikną, te marki, te szyldy?
Warto zwrócić uwagę na to, kto to mówi przede wszystkim, czyli to jest
prezes
cytat,
największego
tak?
banku w
no
Polsce.
Właśnie. No właśnie, więc ja myślę, że to byłaby na pewno sytuacja bardzo komfortowa dla niego samego jako prezesa największego banku, jak również dla samego banku PKO BP.
Gdyby była mniejsza konkurencja, albo przynajmniej konkurencja tylko wśród dużych, byśmy w tych 5 się ułożyli jakoś, uzgodnili warunki konkurrencji,
tak, z czego
spokojnie.
Dwa byłyby tak zwanymi bankami narodowymi, bo no, już jeden był zrepolonizowany ostatnio. Dokładnie. Tak. Jeden z tym żubrem, a drugi ze skarbonką. Mhm. Ja podchodzę z dużym dystansem do tych wypowiedzi. Z jednej strony, tak jak mówię, poprzez to, kto to wypowiedział, a z drugiej strony patrząc na inne rynki. Ja często jednak zaglądam na ten rynek zachodni. Jest mi on gdzieś tam jednak bliski, bo spędziłem tam trochę czasu. Oczywiście konsolidacja to jest ruch, który się odbywa i
normalne.
To jest niezaprzeczalne, tak? Bo na przykład na rynku niemieckim można zauważyć, to jest rynek, który charakteryzuje się no, tym rynkiem ekonomicznym, bankowym troszeczkę dłuższą historią niż my. I tam proszę zauważyć, że od roku 2000 do 2012 no, poprzez konsolidację i poprzez tego typu ruchy tam liczba banków z 3000 niemalże do 2000 spadła, czyli o 1000 banków. I teraz
ale mam pytanie, ale czy to znaczy, że nie ma nowych instytucji?
Oczywiście, że pojawiają się nowe.
Nie rodzą się nowe, nie tworzą się.
Pojawiają się nowe instytucje, znikają bądź też zostają wchłonięte stare instytucje. Dochodzi do konsolidacji. Tutaj warto oczywiście również przyglądać się, jakie są powody tych konsolidacji, tak? Natomiast jest to normalny ruch. Ja nie jestem do końca przekonany, czy będzie to akurat 5 banków dużych w Polsce. Wiemy, co się aktualnie dzieje. Mamy PKO BP, PKO S. A mamy Bank Zachodni WBK, który niedługo będzie, prawda, czerwony i będzie już pod szyldem kraju ze znakiem byka.
No jest jeszcze głoski. Kilka.
Nie, to hiszpański.
Hiszpański,
Santander.
Santander.
Natomiast mówi się już o tym, że będzie połączenie Banku Zachodniego WBK, czy też Santandera z Deutsche Bankiem i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście konsolidacja, tak? Nie w takim stopniu, jak to jest pokazywane. Ja osobiście w to nie wierzę. No i z drugiej strony jednak należy pamiętać, że konkurencja prowadzi do tego, że dla klienta, czy też dla konsumenta, bo no, klienta banku w tym momencie, konkurencja jest tutaj in plus. Jeżeli dojdzie do konsolidacji, do zmniejszenia liczby banków, to niestety, ale warunki, jakie będą te banki nam oferowały, będą coraz to gorsze.
Dla klientów.
Ja to widzę.
Dla klientów.
Tak, ja mówię ze strony klientów, jak to wygląda.
Z drugiej strony
tak?
Takie silniejsze banki będzie im łatwiej konkurować na, nie wiem, na rynku europejskim.
No dobrze, tylko pytanie jest takie.
Bo będą mieć większy kapitał, będą większą siłą.
Oczywiście, tylko pytanie jest takie. Jaki jest główny cel danego banku, danej instytucji?
Zarobić chyba, nie?
Oczywiście, z jednej strony tak, ale patrząc na niektóre wskaźniki niektórych banków, to tutaj zastanawiam się, czy to jest naprawdę ten górny pierwszy cel, jaki jest. Oczywiście, że bank jako instytucja powszechnego zaufania, proszę pamiętać, że nigdy nie jest instytucją, która będzie dawała nam coś za darmo. A taka niestety jeszcze jest, takie jest myślenie jeszcze z czasów zaszłych.
Słusznie minionych.
Dokładnie, że bank to jest taka instytucja, która nam zawsze pomoże, która nam da, pożyczy i tak dalej. To nie jest tak. Bank oczywiście jest instytucją, która musi zarabiać na siebie. Więc szczególnie patrzą tutaj inwestorzy danych banków, bo o nich należy pamiętać, to jest bardzo ważna grupa. Inwestorzy patrzą na to, jaki będzie zwrot z kapitału. Szczególnie na ten wskaźnik się patrzy. Zwrot z kapitału, jeżeli chodzi o inwestycje w banki. Więc bank musi na siebie zarabiać i to dobrze zarabiać. I teraz pytanie, czy on musi w dużym stopniu konkurować na rynku międzynarodowym? Czy musi być na tyle silny, żeby konkurować na rynku międzynarodowym? Czy też powinien tutaj, u nas no
to
w
jest,
kraju,
to jest
skoncentrować się?
To jest dobre pytanie. Znaczy, często powiedziałbym nawet fundamentalne, ale trzeba by wtedy spojrzeć szerzej na gospodarkę.
Bo ja obawiam się, że nawet te 5 banków, które mogłyby się wytworzyć, 5 dużych banków na rynku polskim, z całym szacunkiem, one nie będą do końca...
One i tak są małe.
One i tak będą małe w porównaniu do innych gigantów, których mamy
no
za granicą.
No dobrze, ale już teraz, Marek, to jest... Bo możemy także pomyśleć o czymś takim, że nie wiem, głównym zadaniem banków państwowych, tak, czy publicznych, nie wiem jak to nazwać, no, tam gdzie Skarb Państwa ma większość, nie musi być postawiony główny cel jako zarabianie. Tam może być na przykład pewne kreowanie zachowań czy zjawisk gospodarczych naszego kraju, czy wspomaganie na przykład polskich przedsiębiorców, wspomaganie eksportu polskiego. Znaczy, absolutnie nie to, żeby tracić pieniądze, tak? Ale żeby ten czynnik, czyli zarabianie, zysk nie był tym głównym celem.
Znaczy na pewno, wracając jakby do głównego pytania, nadmierna koncentracja to źle dla wszystkich na tym rynku. Mhm. Ale czy ona taka będzie? Moja też ocena jest taka, że wątpię, żeby ona była na takim poziomie, że zostanie tylko 5 dużych banków. Każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników, główny cel powstania tego przedsiębiorstwa to jest zarabianie. Z drugiej strony, jeżeli dzisiaj patrzymy na repolonizację jednego z czołowych banków tutaj w Polsce,
PKO SA,
i jeżeli mamy jakby informację, że ta konsolidacja jakby w tym obszarze w dalszym ciągu ma postępować przy udziale państwa, no to też trzeba sobie zadać pytanie, co będzie ze spółkami Skarbu Państwa, które dzisiaj są obsługiwane przez inne niepaństwowe banki. Mamy oczywiście Bank Gospodarstwa Krajowego, który już kreuje pewną politykę państwa w różnych rozwiązaniach gospodarczych i pomaga tym firmom, tym instytucjom, które i dystrybuuje również środki unijne, które jakby z oceny polityków, a niekoniecznie z oceny tych, którzy są odpowiedzialni za wynik finansowy tej instytucji.
Znaczy realizują pewną wizję gospodarczą rządzących, tak? Czy to, czy jednych, czy drugich,
niekoniecznie,
ale
ona jest ukierowana na
tak?
to, żeby ten bank jakby zarabiał. Dzisiaj, jeżeli mówimy o wolnorynkowych rozwiązaniach, no to wiadomo, że bank, który nie będzie zarabiał, który nie będzie miał odpowiednio wysokich aktywów, nie będzie się liczył w konkurowaniu o tego klienta na rynku. Dzisiaj te banki mniejsze, one też, ja już nie mówię może o skokach, ale mówię o bankach spółdzielczych, które często są jakby powiązane z tymi ludźmi, którzy z mniejszymi miejscowościami, z rolnikami, one sobie całkiem nieźle i przyzwoicie dzisiaj wbrew pozorom radzą i o nich bardzo często też zapominamy, że są elementem takim trochę emocjonalno-biznesowym dla lokalnych, mniejszych przedsiębiorców, którzy się świetnie w tych bankach czują. Mhm. I tworzenie dużych dzisiaj struktur bankowych, one, jeżeli nie będzie tam ingerencji państwa, że nie będzie tego przymusu, tak jak chociażby dzisiaj jest pewien przymus przy podzielnej płatności z VAT-em, gdzie spółki Skarbu Państwa jakby wręcz obligatoryjnie wchodzą w tego typu rozwiązania. Jeżeli tutaj nie będzie obligo, że spółki Skarbu Państwa będą musiały być obsługiwane przez banki
z większościowym udziałem Skarbu Państwa,
no to myślę, że ta konkurencyjność powinna być zachowana i ta koncentracja nie będzie na takim poziomie, żeby to szkodziło rynkowi i wolnemu wyborowi tych, którzy odpowiadają za ten wynik finansowy poszczególnych spółek.
Robert, banki spółdzielcze wcale nie są, bo tutaj była mowa o 5 dużych bankach i o bankach niszowych. Mm-hmm. Powiedziałbym, że banki spółdzielcze wcale nie są bankami niszowymi, a przyłączam się do tego, że są oczywiście potrzebne i wspomagają odpowiednie grupy spółdzielców, tak? Tak by to można było nazwać.
Ale panie Robercie, jeszcze o tym kreowaniu polityki gospodarczej przez banki, że nie pierwszy zysk, a kreowanie...
Okay, ale tu bardziej właśnie poszedłbym...
Współpraca, nie wiem, z rządem w sprawie kreowania polityki gospodarczej.
Okej, okay, ale to właśnie od tych spraw są inne banki, nazwijmy to, tak? Na przykład wspomniane tutaj BGK. Jeżeli chodzi o PKO BP, PKO SA i tego typu, to są banki typowo komercyjne. To są banki nastawione na to, żeby zarabiać. To jest ich głównym celem, przynajmniej to
tak
nosi się
być
na sztandarach i tak powinno być. Należy pamiętać, dlaczego dochodzi w ogóle do, ostatnio szczególnie do konsolidacji. Tutaj nazwałbym 3 główne punkty. Pierwszy to jest ostatnio wszędzie widziana polityka niskich stóp procentowych. Bardzo niskie stopy procentowe oczywiście, że nie pomagają tutaj bankom w tworzeniu odpowiednich wyników, które są oczekiwane przez inwestorów, przez akcjonariuszy. Druga kwestia to jest oczywiście ta presja ze strony technologii, czyli online banking i tak dalej, czyli bardzo duże inwestycje w technologię, na co stać oczywiście nieliczne banki, nieliczne grupy bankowe. I trzecia bardzo ważna kwestia, to jest tutaj wchodzimy niemniej jednak w kwestię polityczną, to jest ten wymóg odpowiedniego kapitału, tak, który bank powinien mieć. I tutaj już wspomniana ta kwestia.
Żeby uznać go za bezpieczny, tak?
Za bezpieczny, za wypłacalny i za taki, który ma szansę w ogóle przetrwać na rynku i konkurować z innymi. Ale z jednej strony widzimy właśnie, że są takie tego typu wypowiedzi, że dojdzie do dużych pięciu banków, że wszystko dla klienta i tak dalej, a proszę zauważyć, że i to państwo słuchacze na pewno wiedzą, że po cichu, mam wrażenie, jakimiś tylnymi drzwiami są wprowadzane coraz to nowsze opłaty w banku. Rzeczy, które do tej pory, akcje, które do tej pory były za darmo, nazwijmy to, nazywane za darmo oczywiście, w banku nic nie jest za darmo, ale kwestie, za które się nie płaciło, już teraz wprowadza się coraz to większe opłaty. Na razie malutkie, a za chwilę będą już one znaczne, więc na to zwróciłbym uwagę.
To, co jakby też charakteryzuje polską bankowość, to bardzo wysoki stopień zinformatyzowania i to jest stopień, gdzie bank Santander, chociażby hiszpański bank, który dzisiaj jest właścicielem BZWBK, Banku Zachodniego, to oni dosyć dużo jakby czerpią z tych rozwiązań informatycznych, które są wprowadzane przez polskich specjalistów. Ponadto polski rynek jest bardzo konkurencyjny, patrząc na liczbę banków i różne operacje, które te banki, nawet jeżeli one nie są duże pod względem kapitału, którym dysponują, ale sprawność organizacyjno-informatyczna i różne rozwiązania informatyczne powodują, że te banki są liderami w wprowadzaniu takich rozwiązań tam, gdzie te firmy ich macierzyste funkcjonują. Czyli czy to była jest Hiszpania, czy to były Włochy, to Bank Pekao S.A. wprowadzał wiele nowoczesnych rozwiązań, które nie były obecne na dosyć już mocno ułożonym rynku włoskim. W związku z tym myślę, że w dalszym ciągu jednak polskie banki, bez względu na to, kto jest właścicielem tych banków, będą liderami różnych rozwiązań w całej Europie, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej.
Ja tylko przypomnę, że odwołujemy się do wypowiedzi Zbigniewa Jagieły, prezesa PKO BP, który powiedział, że w niedalekiej przyszłości zostanie w Polsce pięć dużych grup finansowych i banki niszowe, specjalistyczne. Co znaczy banki niszowe, specjalistyczne? Ja sobie wyobrażam coś takiego jak trochę z telewizją, że mamy główne kanały oferujące program ogólnoludzki, znaczy czytam wszystkie treści i są kanały specjalistyczne. Są filmowe, rozrywkowe, z muzyką i coś podobnego z bankami, panie Robercie?
No, oczywiście w dużym ułatwieniu można o takim rozgrupowaniu usługi tutaj mówić. Tak, to są specjalistyczne usługi i specjalne nakierowanie na odpowiednich klientów. Czyli mogą to być banki typowe, które zajmują się kredytowaniem na przykład rolnictwa, na przykład pewnej branży, tak? I o tym jest tutaj mowa. I to nie jest nic nowego, to jest coś, co już również na Zachodzie, z czym mamy do czynienia i te banki, one są w ten sposób pomocne niektórym branżom, że tam są specjaliści, którzy jakby nie tylko patrzą na gołe cyferki, gołe liczby, ale one, te osoby czują też tą branżę, czują, co tam się dzieje.
Trochę jak bank zbożowy z kariery Nikodema Dyzmy?
Ja
nie odnoszę się do charakteru prezesa banku zbożowego.
Prezesa nie,
ale idei
powiedzmy banku zbożowego. Tak, że powiedzmy, że dany bank specjalizuje się na przykład w finansowaniu danych przedsięwzięć i na przykład taki klient z ulicy no nie ma szans być tam obsłużony, tak? Jeżeli nie jest on na przykład w danej branży.
Uh-huh. Nie wiem, startupy, nowoczesne technologie, ewentualnie...
No tutaj, jeżeli chodzi o startupy, nowoczesne technologie, to bardziej myślę w kierunku takich firm jak Venture Capital, Private Equity, mniej o bankach, ale okej, można to tak rozgrupować, że dana branża, dany pomysł na przykład obsługiwany jest przez dany bank.
Myślę, że to już my mamy w tej chwili, bo biorąc pod uwagę, jest Bank Gospodarstwa, Bank Gospodarki Żywnościowej, który zawsze był jakby związany z tą branżą rolniczą i przetwórstwa rolno-spożywczego. Mamy dzisiaj Bank Ochrony Środowiska,
to, który... BGŻ już nie jest...
Tak, ale można powiedzieć...
spółdzielczym.
To że już jest teraz BNP Paribas.
Dokładnie. Właśnie, tak, tylko że bardzo nie. trudno potem tym bankom, nawet jeżeli mają swoją pewną określoną specyfikę, wyjść potem szerzej. One będą się ograniczały, jeżeli one będą zbyt mocno specjalistyczne. Wątpię w to, żeby taki bank był w stanie w sposób właściwy konkurować o klientów, jeżeli on będzie zbyt wąsko, bez zbyt wąską grupę miał swoich klientów.
Przypomnę, że w studiu Radia Gdańsk Robert Raszczyk, Brands Polska i Marek Toys, spółka Merco. To trochę o VAT-ie porozmawiajmy. To tylko dla informacja dla naszych słuchaczy, że kandydatami do komisji VAT-owskiej, która ma zbadać przekręty VAT-owskie w ostatnich latach, będą dwaj posłowie z Pomorza, Kazimierz Smoliński i Marcin Chorała, więc Pomorze mocno będzie reprezentowane w tej sejmowej komisji, ale my o innym VAT-ie, o tym, że więcej jest podatku VAT, wpływów z podatku VAT, mimo zakazu handlu w niedzielę, bo zakaz handlu w niedzielę nie zaszkodził wpływom budżetu z tytułu podatku od towarów i usług. W maju do kasy państwa wpłynęło z tego tytułu blisko 21 miliardów złotych, o 11% więcej niż rok wcześniej. I tutaj patrzę na Marka Toysa, który mówił, zanim, gdy była dyskusja na temat wolnych niedziel handlowych, który mówił wówczas, te niedziele wolne handlowe nie wpłyną na gospodarkę negatywnie.
Czyli wpłynęły pozytywnie. Z tych przynajmniej wyników mówimy tutaj, bardzo często analitycy w tej chwili porównują kwiecień do kwietnia, ale gdzie tych wolnych niedziel było wyjątkowo dużo, biorąc pod uwagę ten moment, od którego mamy te wolne niedziele. Ja dalej oczywiście to podtrzymuję, jestem praktykiem, codziennie jakby mam styczność z różnymi procesami gospodarczymi na różnych poziomach. Ja to obserwuję w relacjach ze swoimi, czy podwładnymi, czy przedsiębiorstwami, z którymi współpracuję. A współpracujemy dosyć szeroko.
W sieciach handlowych pan to obserwuje po prostu.
Tak, też sieci handlowe, ale też producenci, też dostawcy, także dosyć szeroka grupa ludzi, która funkcjonuje na rynku, również gastronomia, która urosła mocno. Jest takie stare, dobre powiedzenie, że w przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. I tak się też jakby z tymi wolnymi niedzielami, o czym mówiłem już parę miesięcy temu, jakby zadziało, że jeżeli pewne grupy przedsiębiorców niestety straciły na tych wolnych niedzielach, to inne zyskały. I dzisiaj jakby potwierdzenie tego VAT-u, że ten obrót i te relacje biznesowe pomiędzy poszczególnymi grupami przedsiębiorców, one jakby się przesunęły tylko, a nie uległo to zmniejszeniu. Dzisiaj te wolne niedziele też powodują, że jednak masa ludzi zaczyna korzystać z tych usług gastronomiczno-turystycznych i to widać na ulicach, to widać w restauracjach, ile czasu musimy tam nieraz
spędzić. Czy te zwiększone przychody z VAT-u to nie może być jakiś efekt inflacji? Efekt inflacyjny?
Część na pewno tak, ale z drugiej strony, jeżeli dzisiaj popatrzymy na obroty, które są realizowane przez chociażby przedsiębiorstwa handlowe, tak jak powiedziałem, jeżeli część tych przedsiębiorstw utraciła swoje przychody, ale inna część z kolei zyskała i to jest kwestia też opodatkowania. Czy ktoś, kto stracił, nie wiem, na obrót czy przychód na 5% czy 8% VAT-ie, a ktoś zyskał na 23%, to też może być, te przesunięcia mogą wynikać z tych różnic. 5, 8, 23, bo już w usługach mamy część produktów, która była sprzedawana w placówkach detalicznych jest na 5, na 8% VAT-u, ale z kolei już usługi to 23%. I teraz jeżeli te przesunięcie w miliardach złotych nastąpiło, czy w dziesiątkach miliardów złotych nastąpiło, to mamy tutaj różnicę znaczącą, bo to jest w przypadku 8 czy 5, no to łatwo sobie policzyć, że to nie są małe różnice rzędu 1 czy 2%. To są znaczne różnice. I to może być też jeden z tych elementów. W dalszym ciągu polska gospodarka prężnie się rozwija, w dalszym ciągu budownictwo też realizuje swoje zamierzenia, także myślę, że to też ma wpływ na ten VAT, a nie tylko i wyłącznie same wolne niedziele.
Robert Raszczyk.
Ja obawiam się, że jest jeszcze nieco za wcześnie, żeby...
Żeby zobaczyć, tutaj, znaczy, trzeba zaczekać, żeby zobaczyć, to, czy to jest trend.
Dokładnie,
tak?
To jest... chyba zbadany jest drugi miesiąc po tym, jak zostało to wprowadzone, te nazwijmy to wolne niedziele, więc uważam, że jest jeszcze troszeczkę za wcześniej. Druga kwestia to jest to, co pan redaktor wspomniał, czyli kwestia inflacji. Uważam, że to też odgrywa tutaj pewną rolę. znaczącą, wcale bym tego tak
nie lekceważył.
I inna kwestia to jest ta, że czytałem na ten temat, ale też jestem w pewnym sensie przychylny temu, że tutaj nastąpiło pewne przesunięcie, jeżeli chodzi o to, co kupujemy. Może w niedzielę nie kupujemy już tak dużo w sklepach, ale na przykład płacimy więcej za paliwo przykładowo. I tutaj, jeżeli chodzi o przychody z VAT-u i tak dalej, to doszukiwałbym się tutaj no, takich punktów. Tak? To są takie smaczki, które niestety trzeba czasami głębiej poszukać.
Gdybyśmy tak próbowali, to rzeczywiście przychodzi mi wiele innych pomysłów, które można by było rozłożyć na takie czynniki pierwsze, że mieliśmy wyjątkowo ciepły maj i dużo więcej jeździliśmy. Tak? I nieważne nawet, czy przybyły te handlowe niedziele, czy nie, po prostu było gorąco i była okazja do tego, żeby pojechać, jak w wakacje było w maju. To chociażby tego typu sugestie.
Myślę, że czynników jak zwykle jest sporo i faktycznie ten okres do tej jakiejś analizy takiej głębszej, on jest zbyt krótki, żeby mówić o pewnych trendach. Na pewno ja mogę dzisiaj powiedzieć, słuchając znowu różnych wypowiedzi i takiego szumu, że te niedziele to może niepotrzebne, bo teraz słyszę, że producenci rzepaku już narzekają, że są wolne niedziele. Natomiast ja, a dla mnie to jest jakby najistotniejsze, jak postrzegają te wolne niedziele moi współpracownicy, to jest 400 praktycznie pań, które nie muszą dzisiaj przychodzić w niedzielę, oprócz tych oczywiście pracujących, ale mają tych niedziel trochę więcej w tej chwili wolnych, no to wychodzę z założenia, że to przede wszystkim społecznie jak najbardziej, a gospodarczo, jeżeli to negatywnie nie wpłynęło, to tylko się należy, krótko mówiąc, tego cieszyć.
Marek Toś, spółka Merco i Robert Raszczyk, Brands Polska, byli gośćmi Radia Gdańsk. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jacek Miliwajek, do usłyszenia.